nisenjani ntombi? Bangala madoda, sabile.
Bangala, bangala lo sipho. Bangala, bangala lo
sipho.
Bangala lo sipho. Bangala ngefa bomshato wethompu. Bangala, bangala lo sipho. Bangala, bangala lo sipho. Bangala, bangala lo sipho. Bangala ngefa bomshato wethompu.
Bangala,
bangala lo sipho. Bangala, bangala lo sipho. Bangala, bangala lo sipho. Bangala ngefa bomshato wethompu. Yazelo wothi abuntombi akaninyamazana zonke intombi zalabantu zebantwini. Yazelo wothi abuntombi akaninyamazana zonke intombi zalabantu zebantwini. Esikwenzayo kuyafana.
Bangala unozipho. Bangala ntombi ekhohlisasithembisene khona.
Bangala unozipho. Bangala ntombi ekhohlisasithembisene khona. Bangala unozipho. Bangala ntombi ekhohlisasithembisene khona. Bangala unozipho. Bangala ntombi ekhohlisasithembisene khona. Bangala unozipho. Bangala ntombi ekhohlisasithembisene khona.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy w naszej audycji z cyklu Trudne Sprawy. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Michał Woźnicki, salezjanin, który od 3 lat pracuje w Sudanie. Jest on rodowitym mieszkańcem Ostrowa Wielkopolskiego. Od 8 lat jest już kapłanem. I tak jak wspomniałem, pracował i pracuje w Sudanie, najpierw w Buszu, w rejonie Tończ, ale także i w mieście, w szkole i w parafii. Wow, chcielibyśmy dzisiaj rozmawiać na temat Sudanu, chcielibyśmy dzisiaj odkryć tajemnicę tego kraju i chcielibyśmy również zastanowić się nad tym, co zrobić, aby ludziom, którzy zamieszkują środkową część Afryki, było lepiej, aby żyło się godniej i bardziej bezpiecznie. Bardzo serdecznie jeszcze raz witam Państwa, ksiądz Jerzy Babiak. Księże Michale, bardzo proszę o to, aby ksiądz podzielił się z nami tym, jak wygląda codzienne życie w Sudanie, w tym największym państwie afrykańskim, które jest tak bardzo kontrowersyjnym państwem. Państwem, o którym tak wiele w Europie słyszymy. Państwem, które jest pełne zagadek, pełne niejasności. Jak wiemy, jest to kraj, który od wielu lat nękany jest wojnami. Mimo że w 1956 roku kraj ten odzyskał niepodległość, to ciągle toczą się tam wojny, ciągle toczą się tam wojny i nieporozumienia pomiędzy ludźmi. Jak wygląda tak od kuchni ta sytuacja?
No, dziękuję serdecznie. Bardzo takie rozwinięte pytanie. Postaram się jakieś te główne wątki wyłowić, żeby odpowiadać. No pierwsze, wczoraj na spotkaniu z młodzieżą tutaj naszą, po polską, taki test robiłem, pytając w ogóle o Sudan, bo ksiądz zaznaczył, że jest to największe terytorialnie państwo Afryki i nie wiem, czy to jest taka jakaś powszechna świadomość w Polsce. Na ogół nie będzie mieć trudności, żeby wymienić, które państwo w Europie, Ameryce jednej i drugiej jest największe. W przypadku Afryki może mieć trudność i to samo jakoś tam ze zlokalizowaniem, gdzie Sudan leży. No, natomiast też takie wspomnienie, że Sudan, który jest obecny w mediach i dzieje się to rzeczywiście gdzieś tam chyba od 4-5 lat, że o Sudanie się dużo mówi, to chyba tak, jak jeżeli dobrze pamiętam, to w 2004 roku, kiedy wyjeżdżałem z Polski, najpierw do Afryki, do Kenii, to Sudan się taką stał w naszym języku medialną rzeczywistością. No i to jest takie tutaj jakieś takie spostrzeżenie, że medialną rzeczywistością ze względu na wojnę, ze względu na biedę, która jest tam obecna, ale właściwie gdyby te rzeczywistości w takiej skrajności tam nie występowały, to pewnie nikt z nas by się tym jakoś specjalnie nie przejmował, nie interesował, nawet nie miał możliwości słyszeć.
No bo tak właściwie w 2005 roku spróbowano po raz pierwszy podpisać pokój po 20 latach niekończących się walk, po 20 latach bratobójczych walk, gdzie mamy świadomość, zginęło blisko 2 miliony ludzi. W samym rejonie Darfuru zginęło ponad 200 tysięcy ludzi. I to był taki szczególny moment, kiedy ksiądz przybył akurat do Sudanu, kiedy gdzieś w ludziach odżyły nadzieje na to, że będzie lepiej.
No to więc jeśli chodzi o te takie, powiedzmy, historyczne informacje, to proszę też to sprawdzać, ale tutaj to, co ksiądz wspomina, odzyskanie niepodległości w 1956 roku, no tak faktycznie to było odejście Anglików, ale w tym samym roku cały Sudan stał się jednym państwem, w którym właściwie no, funkcjonują dwie rzeczywistości. Rzeczywistość południowego Sudanu, która jest południe Sudanu, które jest zamieszkiwane przez ludność afrykańską, oczywiście w części też zislamizowaną i też z jakimś tam małym procentem Arabów i to jest gdzieś, statystyki tu różnie podają, ale w granicach 15 milionów ludzi i północy Sudanu, która jest całkowicie właściwie zamieszkałą przez arabską część, w tej chwili też afrykańską, jeżeli chodzi o Khartum przynajmniej, ale afrykańską, która uciekła właśnie z południa Sudanu ze względu na wojnę toczoną z inicjatywy południa, ale jeżeli chodzi o jakieś przesłanki, no to wywołaną przez niesprawiedliwość sprawianą przez rząd północy. To znaczy wojna miała za zadanie wyzwolenie południa Sudanu i obronę północy, żeby do takiej suwerenności, niepodległości czy jakiejkolwiek wolności Afrykańczyków na południu nie doszło.
No właśnie, ta niekończąca się wojna Sudanu z Czadem i grupy milicji sudańskiej, która to atakuje i która stara się wedrzeć w obszar Czadu i później odwet. Jak to jest, że tak właściwie ludzie, którzy potrzebują stabilizacji, potrzebują pokoju, potrzebują bezpieczeństwa, są ciągle nękani gdzieś pewnymi decyzjami osób rządzących, pewnych grup etnicznych i religijnych i tak właściwie ucieka się od tego, co jest tak bardzo potrzebne człowiekowi. W czym leży problem?
No właśnie, to też jest tutaj takie pytanie, w którym jak gdyby ja bym się chciał zabezpieczyć, żeby nie, nie odchodzić w tą stronę takiego komentowania od strony polityki, bo wydaje mi się, że w tym momencie też w jakiś sposób odchodzi się od tego, żeby widzieć w tym wszystkim pojedynczego człowieka, pojedynczych ludzi, którzy właśnie kiedy się jest tam i doświadcza rzeczywistości bez prądu, bez informacji, bez telewizji, bez radia, no przynajmniej tych osób, które mieszkają poza zasięgiem, poza za większymi miastami, mieszkają w buszu, to właściwie ta wojna pokazuje, że bezsensowność właśnie takiego rozwiązania, w którym właściwie ludzie walczą ze sobą i poszczególni ludzie być może nawet nie wiedzą o co, dlaczego to się tak dzieje. No to jest jakiś bezsens struktury wojny.
Księże Michał, czy ksiądz doświadczył kontaktu z ludźmi, którzy znaleźli się, dajmy na to, we wsi atakowanej, wsi, która była spalona, wsi, z której musieli szybko uciekać. Mhm. Jak to wygląda na co dzień i jakie to pozostawia ślady w mentalności, w psychice tych ludzi? Mhm.
No to właśnie o to już tak bardziej bym to gdzieś w ten krąg takiego osobistego doświadczenia kierował, że kiedy podejmowałem decyzję o wyjeździe do Sudanu, to jeszcze tam była wojna, szczęśliwie. Wierzę, za Bożym zrządzeniem, kiedy tam przyjechałem na Wielkanoc 2005 roku, to było kilka miesięcy po podpisaniu pokojów w Nairobi i jako tak właściwie nigdzie poza wyjątkowymi miejscami nie toczył się otwarty konflikt, jednak te pozostałości są i jak bardzo one są, to takie proste informacje, jeżeli tutaj, tak jak mówiłem, ludność południowego Sudanu się oblicza w granicach 15 milionów osób, chociaż tu to jak gdyby można też znaleźć zupełnie inne liczby, więc jest to trudność przeliczenia tam, do tej pory nikt tego nie robił. I jeżeli jest tak, że tam 2 miliony ludzi zginęło w czasie wojny, 2 miliony zostało wypędzonych, uciekało do ościennych krajów, uciekało też do Kartumu, no to chociażby przyrównując jakieś procenty nieszczęścia, które dotknęło Polskę po II wojnie światowej, można przeliczyć to na tą procentowość dotknięcia każdej rodziny, każdego domostwa, każdego człowieka przez jakąś tragedię związaną z tym najbliższym otoczeniem. I tak szczęśliwie poza jakimiś takim, nie wiem, drobnymi incydentami, gdzieś tam słyszenia jakichś strzałów, które bardziej wynikają z tego, że do niedawna jeszcze każdy tam mógł mieć broń i miał broń i do dzisiaj mimo już rozbrojenia na pewno każdy też ją ma, gdzieś tam dochodziło do jakichś strzelanin, to w tych miejscach, gdzie ja byłem, Bogu dzięki, już się nic takiego jako konflikty zbrojne nie działo. Jest bardziej takie doświadczenie, że osoby, które przeżyły takie właściwie jedno pokolenie całe, które przeżyło czas wojowania, jest takim sposobem życia właściwie zarażone i taki siłowa forma dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, to jak gdyby się daje zauważyć nie tylko w relacjach między, znaczy daje się zauważyć wprost w relacjach między ludźmi, między dziećmi, między młodzieżą, w takich najprostszych często sprawach. Chociaż na pewno nie jest tak, że tam walczą ze sobą tak otwarcie, nie, ale siła, przemoc, generalnie jakakolwiek siła ma tam taką formę uznaną jako sposób dochodzenia swoich praw.
Rozmawiamy dzisiaj z księdzem Michałem Woźnickim, salezjaninem pracującym od 3 lat w Sudanie. Zapraszamy do włączania się w naszą audycję. Wiemy, że językiem urzędowym w Sudanie jest język arabski. Wiemy, że część północna Sudanu to obszar muzułmański, islamski, a część południowa to chrześcijanie. Jak wygląda to życie religijne w Sudanie? Język, który dominuje, to język arabski, to kultura arabska, ale chrześcijanie to również ludzie, którzy mają swoje prawa do tego, aby wyznawać wiarę. Jak wygląda to codzienne współżycie chrześcijan z Arabami i czy przypadkiem chrześcijanie nie czują się tam zepchnięci i do przysłowiowych katakumb nie czują się represjonowani?
No więc ja tu będę się bardziej trzymał tego obszaru, który jest mi bliższy, południa Sudanu. Z południe Sudanu to tak określamy chrześcijański, ale byłoby to takie duże jakieś uproszczenie. Przede wszystkim jest to ludność pochodzenia afrykańskiego i to jest ich teren. Jeżeli tam ludność arabska jest, to jest ze względu na ekspansję, która nie tylko w Sudanie, ale w całej północnej Afryce czy w innych miejscach też świata się realizuje. Tam w Sudanie, na wschodnio-północnej Afryce się dzieje już od kilkunastu wieków, od początku. Jeżeli chodzi tu o ludność afrykańską, to kryterium bycia chrześcijaninem na pewno jest związane z chrztem, który jak gdyby tak zewnętrznie daje rozpoznać tę ludność jako chrześcijańską, chociaż praktyka życia później ludzi być może będzie zupełnie odbiegać od tego, z czym jakby chrześcijańskie życie wiążemy. Także że na pewno takim wyznacznikiem jest ludzie, którzy w niedzielę czy przy okazji świąt chodzą do kościoła, chociaż też jest, gdzie mają możliwość docierać do kościołów. Generalnie na południu Sudanu jest, gdy idzie o chrześcijaństwo, ludność związana z kościołem katolickim. Dzięki Danielowi Comboni 100 lat docierał tam w czasach księdza Bosco do Sudanu. Jest takim największym misjonarzem Sudanu właściwie w tych nowożytnych czasach. To chrześcijaństwo jest tam dzięki niemu, dzięki Kombonianom. Wszystkie zakony właściwie są rozpoznawane jako Comboni. Natomiast będą też już wspólnoty kościoła anglikańskiego też powstały gdzieś tam od końca XIX wieku, początek XX. No i rodzima ludność afrykańska, która w jakiś sposób też będzie miała często związki z chrześcijaństwem, chociażby przez takie proste sprawy. Jeżeli gdzieś tam misjonarz dociera do jakichś wiosek w buszu i dociera z różną posługą, często jest taka posługa związana z jakąś dystrybucją żywności, czy to, co siostry tam z taką ofiarnością robią, służba zdrowia, to nie ma pytania wtedy o wyznanie, pomaga się każdemu, więc każdy w jakiś sposób się w tych takich wpływach, jeśli tak można powiedzieć, kościoła gdzieś tam jest w stanie znaleźć. Natomiast to, o czym mówię, taka jak gdyby rozbieżność życia, jeżeli chodzi o kulturę, to przede wszystkim jest związane z tym, że nie funkcjonuje tam rodzina i małżeństwo jako fundament społeczeństwa, że społeczeństwo afrykańskie, które tam żyje w związkach poligamicznych i trudno w takim przypadku mówić o jakimś takim modelu życia chrześcijańskiego. Znaczy chrześcijaństwo to jak gdyby tej sfery życia jeszcze nie zdołało przemienić.
Czyli możemy powiedzieć, że ciągle gdzieś te wartości Ewangelii dojrzewają na ziemi sudańskiej i na pewno praca misjonarzy i przepowiadanie Słowa Bożego gdzieś odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. A co powiedzieć o tej historii, która docierała do nas nie tak dawno, związanej z nauczycielką, Angielką, która właśnie w północnej części Sudanu w jednej z klas pozwoliła dzieciom nazwać misia imieniem Mahomet. I wiemy, że w Chartumie demonstrowały tysiące Sudańczyków, domagając się kary śmierci dla Brytyjki. Czy to nie jest jakiś taki czubek góry lodowej pokazujący, że jednak mentalność kultury arabskiej jest bardzo agresywna i jest bardzo niepokojąca dla chrześcijan, dla ludzi, którzy żyją w Sudanie?
No, wspomina tutaj ksiądz o takiej partykularnej sprawie. Akurat w tym czasie byłem w Chartumie, kiedy to miało miejsce. I jeżeli to jest partykularny przykład, to ja się innym posłużę. Byłem przez jakiś tam czas w Chartumie w szkole arabskiego i pozwalałem sobie dzięki takiej wielkiej otwartości mojej nauczycielki arabskiego na wiele dyskusji, nie po arabsku jeszcze w tym czasie i teraz też by to nie było możliwe, ale rozmawiać o wierze, o religii. Ona jest bardzo taką wierną muzułmanką, zachowującą posty, modlitwy i w ogóle no taki, aż przede wszystkim naznaczona ogromną miłością do Mahometa. I zdarzyło mi się w czasie tych naszych spotkań używać różnych sformułowań, nie na siłę chcąc ją zrobić chrześcijaninem, a chrześcijanką, ale jak gdyby zachęcając do myślenia. Używać różnych zwrotów, gdzie przy którejś rozmowie doszło do z jej strony takiej refleksji, mojego pytania i refleksji. Michał, czy księże Michale, jeżeli by ksiądz to powiedział w odniesieniu na przykład w obecności jakichś tam innych muzułmanów, dajmy na to mojego ojca, chodziło tu o jakieś moje tam właśnie takie no, sformułowanie o Mahomecie, to być może i ksiądz by, groziłoby księdzu, no, czy więzienie, czy żeby księdza zabili, prosto mówiąc, ale a ja mówię, no a dlaczego w takim razie to nie grozi od ciebie? I tu jest właśnie pytanie. Także, że jak gdyby cała ta sytuacja też wskazuje tu od strony księdza, to zawsze bym to świadectwo chciał pokazywać, że pewne sprawy publicznie się nagłaśnia, jak gdyby wykorzystując religię do dzielenia ludzi, do polityki. Natomiast od strony muzułmanów, no oczywiście będzie to ogromne ich takie przywiązanie do prawa, do osoby Mahometa, ale też będzie w tym jakieś takie, no przynajmniej elementarne otwarcie się i jeżeli nie chęć poszukiwania innej, że istnieje inna rzeczywistość poza tą, którą oni legalnie wyznają jako prawo, uznają jako jedyną możliwą, że jest pewnego rodzaju takie gotowość do przyjęcia, do usłuchania przynajmniej o innej rzeczywistości i za to nie grożą prześladowania. I na pewno nie grożą prześladowanie, jeżeli to słowo o Chrystusie się głosi z miłością i wobec osób, które w jakiś sposób są powiedziałbym, no, przygotowane. Natomiast tutaj media, no to zawsze będą tą sytuację tak próbowały politycznie wykorzystać. Jeżeli chodzi o tę nauczycielkę, no to Bogu dzięki, finał sprawy był taki, że ani nie była bita tymi 40 tam lashes, czyli jak to tam,
batami
i nie wydalono jej z kraju i nie była też w więzieniu. Natomiast no, cała sprawa, gdyby
spektakularnie była głośna,
być może przyniesie jakiś taki no, w konsekwencji też dobry odzew, że no, jak gdyby widzi się tą rzeczywistość, że takie oblicze rzeczywistości też funkcjonuje, ale ja bym jak gdyby daleki był od tego, żebyśmy my właśnie z naszej strony to podkreślali, dlatego że każdy chrześcijanin, który tam jest w takim codziennym życiu, no, może funkcjonować, może chodzić w sutannie, może nosić krzyż, może pójść do kościoła. Tysiące chrześcijan może się spotkać już w tej chwili, już nie w samej katedrze, ale wokół katedry, gdzie jest ołtarz i czy w Komboni Ground. I ci ludzie, którzy tam idą na mszę, wracają, nie spotykają się z żadnymi prześladowaniami, z żadnymi okrzykami ze strony muzułmanów, ze strony nikogo. Doświadcza się jakiejś takiego oddechu, wolności, no, obecności Chrystusa w świecie, który jakoś w naszych jeszcze opiniach się tak bardzo deklaruje przeciwko niemu. Ja nie chcę powiedzieć, że tamta rzeczywistość nie istnieje. Istnieje, ale chcę też jak gdyby podkreślać, że istnieje ta druga takiej czegoś, czego nie było w przeszłości. I to trzeba jak najbardziej docenić, widzieć i cieszyć się tym błogosławieństwem, że wolność Kościoła, Chrystusowego Kościoła jest większa w tej chwili niż to było w przeszłości.
Il passait partout, chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les diseurs de bonne aventure. Ils t'ont tous dit que tu étais maudit, que tu n'allais jamais réussir dans la vie. Mon frère, ma sœur, ne les crois pas, reviens à Jésus. Il a la solution à tous tes problèmes. Amen.
Jésus, c'est que tu es mérité. Allez,
chercher, glorifier, magnifier, acclamer, adorer, proclamer, célébrer, louer, prier, prier. L'onction divine est à ta portée. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Adorons le Dieu de toutes les grâces.
Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré.
Gościmy tego wieczoru w naszym studiu księdza Michała Woźnickiego. Rozmawiamy o Sudanie, o aktualnej sytuacji kraju i kościoła, ale także i zastanawiamy się nad tym, co zrobić, aby ludziom w Sudanie żyło się lepiej. Jak wiemy, w minionym roku, w lipcu, biskupi sudańscy spotkali się 26 lipca w Kartumie z prezydentem kraju Omarem al-Bashirem. Było to spotkanie, którego celem przede wszystkim stało się zachęcenie władz Sudanu do tego, aby rozpocząć proces odbudowy pokoju. I wiemy również, że bardzo piękną odpowiedzią prezydenta Sudanu była jego późniejsza wizyta u Benedykta XVI we wrześniu, 15 września 2007 roku dotarł do Watykanu prezydent Sudanu i rozmawiał z naszym papieżem, przeszło pół godziny, na temat pokoju. Tak jak donosiły środki masowego przekazu, prezydent zapewnił, że jest gotowy do całkowitego zawieszenia broni. Kościół stara się pertraktować, stara się rozmawiać, stara się także codziennie o to, aby pokój pomiędzy ludźmi w Sudanie był obecny. Jak to wygląda na co dzień?
No to właśnie też i tu proszę jak gdyby mieć to też na uwadze, że jak gdyby komentując to właśnie się staram odizolowywać od takiego politycznego, tylko bardzo tak od strony prostego człowieka, który tam żyje. To no, ważną rzeczą w tym spotkaniu, o którym tu ksiądz wspomina, jest w ogóle to, że jak gdyby osoba tu kardynała Sudanu, Gabriela Zuberwaku, arcybiskupa Kartumu, że jest zauważona, bo przez kilkadziesiąt lat w ubiegłym roku on obchodził jubileusz, chyba się tu nie tak, 25-lecia swojego biskupstwa w Kartumie. No i przez te wiele lat był w ogóle jak gdyby jako publiczna osoba, jako biskup, jako no, reprezentant kościoła na terenie Sudanu, właściwie niezauważany przez władze państwa. Także tutaj takie spotkanie biskupów z prezydentem jest na pewno jakimś takim świadectwem, że następuje takie przeorientowanie się środowisk, no, rządowych środowisk, prezydenta też całego Sudanu. Czy Kościół i jak Kościół tam wspiera budowanie pokoju? No zawsze przepowiadając Chrystusa, przepowiada pokój i to chyba jest właśnie jakoś tak zauważane przez władze państwa. Warto było taki fakt przytoczyć, że w 64 roku, 1964 roku miał miejsce taki ogromnie smutny, no nie incydent, bo to był jako efekt wojny, że wszystkich misjonarzy z całego Sudanu zgromadzono na lotnisku i wysłano poza Sudan. Także że ten fakt, jak gdyby tutaj spotkania i z biskupami i też pracy zgromadzeń pokazuje, że government, że rząd widzi jak gdyby te dobra, które płyną z obecności misjonarzy, które są odczuwane i które wpływają na każdego człowieka. No, obecność szkół, obecność szpitali, duszpasterstwa, ono w jakiś sposób sprzyja i jest skierowane na każdego człowieka, nie jest skierowane na czynienia kogoś, a już broń Panie Boże, na siłę chrześcijaninem, czy właśnie, żeby stawał się z muzułmanina chrześcijanem. Oczywiście przepowiadanie Pana Jezusa zawsze ma tu ten kierunek, przyjście do Chrystusa, ale jak gdyby dobro, które się z tym przepowiadaniem wiąże, jest zawsze pomóc człowiekowi stać się wolnym. I tu jest chyba jakiś klucz właśnie, że wojna, która tyle lat już dotyka ten kraj, jest z tego, że jak gdyby jest ona wkomponowana w filozofię życia i tu nie tylko muzułmanów, ale właśnie też Afrykańczyków żyjących na południu.
Czyli możemy powiedzieć, że Ewangelia przynosi zupełnie nową koncepcję życia i funkcjonowania, przynosi
i
pokój.
I tylko ona. Mhm. I tutaj właśnie my no przynajmniej jako misjonarze, to nie możemy się jak gdyby oddać te pokusie, że jest jakaś inna wartość, która jest w stanie przynieść pokój, ani pieniądze, ani struktury ekonomiczne, ani pokojowe misje, one są potrzebne i są w jakichś tam sferach wręcz konieczne, ale one nie zmieniają serca ludzi. Natomiast
no właśnie, bo mamy w świadomości to, że coraz bardziej Organizacja Narodów Stanów Zjednoczonych, Unia Europejska zaczęła dostrzegać te ogromne problemy i te konflikty, wobec których przez tyle dziesiątek lat świat był obojętny i milczał i wiemy, że przygotowywany jest 11-tysięczny kontyngent Organizacji Narodów Zjednoczonych, że polscy żołnierze mają pojechać do Czadu i tam również mają zatroszczyć się o to, aby zabezpieczać pokój. Ale chciałem spytać, co sobie myśli taki Sudańczyk, który gdzieś naraz się dowiaduje, że tu obce wojska gdzieś ze świata przyjadą i będą chodziły ulicami ich wsi, ich miast. Jak to jest przyjmowane?
Każdy no, biały Europejczyk określany jest tam takim ładnym słowem komondzia, które tak właściwie no, odnosi się właśnie tylko do białych. Ma takie zabarwienie troszkę pejoratywne, ale ma też takie, bym powiedział, no, przynajmniej ze strony dzieci bardzo takie zabawne. Jest jak gdyby na ulicy w takiej zwykłej rzeczywistości bardzo tak pozytywnie, radośnie postrzegany. W każdym sklepie, markecie i tak dalej. Może też z tej perspektywy, że jest klientem, z którego potencjalnie się jakiś tam pieniądz czasami większy jest w stanie ściągnąć. Ale więc to jak gdyby jest ta generalna życzliwość do osób. No jest ze strony rządowej ogromna nie tylko wstrzemięźliwość, ale strach przed takim otwarciem się Sudanu na to wszystko, co jak gdyby jest w stanie docierać tam ze świata i tutaj, no, jeżeli chodzi o government w Khartumie, o północy, no to wszystko co wynika ze świata pozaarabskiego, ale chcę też powiedzieć, że tu od naszej strony, jako wierzących osób, jako chrześcijan, jednej z myśli ojca kardynała Ratzingera jest takie zwrócenie uwagi, że materializm, konsumpcjonizm, nie cytuję dokładnie ściśle tej myśli, ale można ją sprawdzić, naszego świata właściwie uczynił Afrykę dopiero krajem trzeciego świata, krajem ubogim. I rzecz jest w tym, że te wszystkie jak gdyby no, owoce, jeżeli pozytywne owoce obecności jakichkolwiek organizacji nierządowych, ONZ-u i tak dalej istnieją, to istnieją one w obrębie, że są wraz z tymi wartościami, ekonomicznymi wartościami i tylko wówczas, jeżeli są wartości ludzkie, czyli wartości Boże niesione. I tutaj, czy to jest jakaś taka smutna refleksja, no nie smutna, raczej wzywająca, że jak gdyby tej luki żadna inna organizacja, żadni inni ludzie nie zaspokoją, że wartości, że Pana Boga tam cały czas jak gdyby jest potrzeba jeszcze, żeby nieśli misjonarze, żeby nieśli ludzie, którzy jeżdżą tam w sposób bezinteresowny pomagać, nie w imię jakichś tam programów, przynajmniej programów takich typowo ekonomicznych, tylko właśnie programów, które na bazie mają bezinteresowną służbę Panu Bogu i człowiekowi. I że to jest na pewno potrzebne i to jest w stanie pomagać Afryce. Natomiast każda inna pomoc też może mieć ten efekt zwrotny, polaryzujący ludzi na bogatych i biednych, nie dającym tym biednym żadnego klucza do rozumienia świata, siebie samego i właściwie wspierający efekt wojny. I tak się w wielu państwach Afryki, i czy nie w Sudanie przypadkiem, tak dzieje i może dziać.
Również bardzo dotkliwym problemem Sudanu jest problem głodu, a także problem braku czystej, zdrowej wody do picia. Jak wiemy, w niedawnym czasie w niewielkiej miejscowości Dziuba w zakolu Nilu opisywano bardzo drastyczne sytuacje ludzi, którzy żyją w skrajnej nędzy, w głodzie. Myślę, że takich miasteczek, takich rejonów w Sudanie jest bardzo dużo. Jak ludzie radzą sobie na co dzień z głodem, z brakiem czystej wody do picia? Mm-hmm.
No proszę, pierwsze, że tutaj takie małe tylko sprostowanie, że Dżuba jest, jeżeli chodzi o ludność, no to największym liczbowo miastem południowego Sudanu i właśnie w tym podpisanym pokoju miastem, które jest przyjęte jako stolica południowego Sudanu. Tam mieszka w tej chwili około, jeśli te dane są ścisłe, 700 tysięcy ludzi. Takim, jeśli chodzi o struktury, to większym jest wał zabudowania, chociaż właśnie ze względu na bardziej centralne położenie Dżuba jest stolicą. Osobiście tam nigdy nie byłem. Jeżeli idzie o problem głodu i braku wody, jeżeli istnieje, i to jest takie stanowisko, które często też biskupi gdzieś tam w jakichś takich spotkaniach, w których my mamy okazję uczestniczyć, mówią, to głód zawsze jest związany tam z sytuacją wojny. Na terenach, gdzie była, gdzie jest, gdzie ludność jest doświadczona, problem głodu może istnieć. Jest też jakaś rzeczywistość, o której nam trzeba pamiętać, że jest to kraj zupełnie na poziomie takiego rozwoju cywilizacyjnego, przejścia, w którym jak gdyby przychodzi przekroczyć drogę nie tylko setek, ale tysięcy lat cywilizacji, którą im przychodzi przekraczać w ciągu krótkiego czasu. No jeżeli jest tak, że w większości miejsc tam ziemię uprawia się na kolanach takim dłuższym kijem zaostrzonym, taką małą łopatką w rodzaju naszej haczki, to żywność, którą tam jak gdyby produkuje się dla siebie, jest taką właśnie wystarczającą dla siebie samego, dla jakichś najbliższych osób. Jeżeli właśnie takie przez wojnę, przez jakieś rozruchy, takie pola zostają ludziom zniszczone, to automatycznie na drugi rok cierpią głód. Ja chciałbym też przy tej okazji, powiedzmy tak też powiedzieć, taką być może rzecz niepopularną, ale właśnie jako świadek tego chcę to powiedzieć, że ta cała pomoc humanitarna, która tam dociera, ogromnie ważna przez World Food Program, przez Światową Organizację Żywności, jak najbardziej wspiera i zabezpiecza i niweluje skutki głodu, jeżeli gdzieś by takie miały miejsce. Ale jest też inna rzeczywistość, że w tej chwili już jak gdyby walka z głodem tam to jest dostarczenie narzędzi i uruchomienie mechanizmów, które by sprawiły, że ci ludzie w tym sezonie, w którym wszystko jest tam w stanie urość, w sezonie deszczowym, będą żyli z żywności, którą sami są w stanie wyprodukować i te wszystkie pomoce międzynarodowe w tym kierunku powinny byłyby by zmierzać, natomiast czysta, prosta dystrybucja żywności jest jak gdyby w stanie też w pewnym momencie zahamować problem, że takie tylko jak gdyby proste wspieranie żywnością, która pewnie też jest, na pewno jest w wielu rejonach, jest jeszcze bardzo potrzebne, ale może też uruchomić takie bardzo procesy negatywne czekania. Tu nie mamy jak gdyby odniesienia tego.
Ludzie się stają wygodni, odzwyczajają się od pracy, tak można powiedzieć.
No nie odzwyczajają, tylko że jak gdyby ten proces właśnie takiej pracy jeszcze tam nie zaistniał. No do życia wystarczy bardzo, bardzo mało. To klimat sprzyja temu, że żeby przeżyć dzień, to wystarczy szklanka herbaty, trochę jakiejś tam mąki i właściwie nie pracując można dzień przeżyć. Także że właściwie to posłannictwo z Księgi Genezis dane człowiekowi, każdemu człowiekowi, czyńcie sobie ziemię poddaną, domaga się w tej chwili też jakiejś takiej pomocy ze strony cywilizowanego świata, uczenia pracy, uczenia czynienia tej ziemi poddaną właśnie Sudańczykom. Mhm.
Ale widzimy, że Sudan jednak staje się takim krajem zamkniętym na wpływy gospodarcze innych krajów. Jak wiemy, w Afryce coraz bardziej zaczynają ekonomicznie dominować Chińczycy. Wykupili nawet wszystkie długi Liberii. Bardzo mocno zainwestowali w Ganie i w wielu innych krajach. Sudan powiedział nie, ale z drugiej strony wiemy, że w Sudanie coraz bardziej odkrywa się złoża naturalne i od 1999 roku bardzo mocno wzrosł eksport ropy, która zaczyna przynosić jakieś dochody. Czy rzeczywiście gdzieś zmienia się w strukturach państwa, w strukturach funkcjonowania społeczeństw właśnie to zatroskanie o to, aby nie pracować tylko na roli, ale także aby pracować właśnie przy wydobyciu surowców wtórnych, które będą przynosiły konieczne dochody właśnie Sudanowi.
Złoża ropy naftowej, które wydobywane są i które potencjalnie wiadomo, że istnieją, są na południu Sudanu. W każdym razie w układzie pokojowym, który był podpisany, zadecydowano, że będą dzielone pół na pół, pół dla południa, pół dla północy. Wcześniej były właściwie eksploatowane i zużywane w całości przez północ, przez rząd w Kartumie. W praktyce, i tu dane ze spotkania z prezydentem południowego Sudanu, który w rządzie całego Sudanu ma funkcję wiceprezydenta, Salva Kiir, podczas jego obecności w miejscu, gdzie przebywałem w Tończ, takie świadectwo, że właściwie południe Sudanu nie jest w żaden sposób przygotowane, nie ma, posiada kompetentnych osób, które byłyby w stanie ten rachunek pół na pół prowadzić. Więc cała jak gdyby sprawa środków, które z tej ropy są w stanie jak gdyby wspierać rozwój południowego Sudanu, jest jakąś takim wyzwaniem, które stoi przed południem.
No właśnie, jak w związku z tym wygląda proces edukacji, tej edukacji na poziomie uczelnic, szkół wyższych, bo wiadomo, że takich ludzi potrzebują kraje afrykańskie i także tamten kraj.
Ja wiem, że w czasie wojny na terenie południa Sudanu żadne szkolnictwo wyższe i średnie nie funkcjonowało. Funkcjonowało tylko szkolnictwo na poziomie podstawowym. Jeżeli nie zostało zlikwidowane i poziom tego szkolnictwa podstawowego, no to też by można o to pytać, no takim jakoś najbardziej nam przed oczy pozwala to zobaczyć i zrozumieć, no jeżeli nauka odbywa się bez podręczników, jeżeli się odbywa no, przy użyciu takich czy nie używaniu często no, najprostszych rzeczy, braku zeszytu, braku
długopisów.
No tak, ale bardziej już w tej chwili na przykład z tym nie będzie trudności, będzie trudność mieć miejsce, żeby siedzieć w ławce i móc pisać. No jest dodatkową trudnością, że nauka się nie może odbywać w językach plemiennych, których można, no nie ma ich tam tak dużo jak w innych, nie wiem, chociażby tu Filipiny wziąć, czy nie wiem, wyspy, no Papuę Nową Gwineę, że to jest tam kilkaset, ale jest tych języków plemiennych sporo i w obrębie jakiegoś tam niedużego terytorium południa Sudanu będą ludzie z plemienia Dziur, Bongo, Balanga, Dinka i tak dalej. Więc językiem jednoczącym przez te 50 lat dla pewnego pokolenia stał się arabski, ale arabski mówiony, natomiast w piśmie wielu ludzi go w ogóle nie zna. Także, że angielski, który też no jest obecny, ale w takim bardzo elementarnym wydaniu. Oczywiście ci, którzy się mieli okazję gdzieś tam o średnie szkoły otrzeć i w przypadku tych sytuacji wojny to były ościenne kraje, Uganda, Kenia albo stolica Khartum, gdzie uciekano przed wojną, no to pokazuje, że właśnie ta sprawa szkolnictwa jest taką kluczową i Bogu dzięki tutaj już no od takiej strony właśnie takiego świadectwa też o tym miejscu, te zgromadzenia, które tam są, czyli kombonianie, jezuici, moje zgromadzenie, salezjanie, no te działalność edukacyjną tam czynią. Oczywiście też rządowe szkoły, które już w tej chwili w wielu miejscach są. Każdy z nich borykają się no, z tymi podstawowymi takimi trudnościami związanymi. Pierwsze z ilością nieposiadaniem wykwalifikowanych nauczycieli, którzy być może mogli nawet jakąś kompetencję zawodową posiadać, ale jeżeli nie są językowo przygotowani, to i też procesu nauki, który się rozkłada na dłuższy czas ze względu, że dzieci no, muszą uczyć się po angielsku na przykład, a tego angielskiego nie znają. Muszą uczyć się po angielsku i po arabsku, niektóre przedmioty po angielsku, niektóre po arabsku. I to są trudności nie tylko dla nich, ale także dla nauczycieli.
Chciałem jeszcze zapytać o sytuację ludzi mieszkających w obozach dla uchodźców. To ta wędrówka przeszło 2-milionowej grupy Sudańczyków opuszczających swoje rodzinne domy i zmuszonych do tego, aby mieszkać w obszarach bardzo niewygodnych, trudnych. Jak wygląda życie tych ludzi w obozach i czy dochodzi już do procesu powrotów do swoich rodzinnych domów? Jak wygląda również opieka od strony osób duchownych?
No to w obozie uchodźców nigdy nie byłem. Świadectwa, którym się mogę jakoś posługiwać, w którym wierzę, no to pierwsze świadectwo biskupa Rumbek, który w wielu miejscach na różne sposoby prosi, żeby właśnie sytuacji Darfuru, czyli też no, sytuacji, w której cały czas konflikt zbrojny istnieje, ale też gdzie właśnie ludność jest zgromadzona w obozach uchodźców, nie rozciągać na cały Sudan w taki sposób, że gdyby ta rzeczywistość dotyczy tylko tych osób, że te problemy dotyczą całego Sudanu, południowego Sudanu, który jest biedny i który potrzebuje pomocy, różnorodnej pomocy. Druga, że w tych obozach uchodźców zdarza się tak, że dzięki też jakiejś tam pomocy międzynarodowej no, ludzie żyją w jakichś warunkach takich bardziej godziwych niż żyją, godziwych w naszych standardach mają bliżej do wody, mają tę wodę przede wszystkim niż w wielu miejscach gdzieś tam daleko w buszu na południu Sudanu. Ale obóz uchodźców no, ma zawsze ten charakter, jest to obóz, no, jest to jakaś forma taka sztuczna. Też znam takie przykłady, że teraz właśnie ze względu na zbliżające się za 2 lata bodajże, 2 czy 3, to już będzie w 2011 roku ma się odbyć to referendum, które zadecyduje o tym, czy południowy Sudan będzie niepodległym krajem, nowym Sudanem, czy będzie częścią całego Sudanu, że zainteresowane są władze w Kartumie, gdyby tych wszystkich ludzi, którzy w czasie wojny uciekli do Kartumu, miliony, z powrotem posłać na południe, ze względu na to, że ta ludność jak gdyby jest, no jak nie chciałbym tak, ale prawdopodobnie będzie zwolennikami, żeby utrzymać południe jako część całego Sudanu. I zdarza się tak, że są wysyłani w miejsca, gdzie właśnie nie ma nic. I tutaj różne organizacje takie pozarządowe no, biją na alarm, widząc warunki, w jakich ci ludzie mieszkają, że dzieje się tak, że przyjeżdżają ciężarówki, zostawiają ludzi i właściwie w miejscach, gdzie niewiele jest albo nic nie ma.
Koniec naszej audycji. Chciałbym poprosić o przesłanie, o takie dobre słowo dla nas, Polaków, Europejczyków. Słowo, które z jednej strony wiąże się z naszym codziennym życiem, życiem, które już jest coraz bardziej stabilne ekonomicznie, ale z życiem, które również wydaje mi się powinno dostrzegać takie obszary, trudne obszary życia ludzi, jakim jest Sudan.
Pamiętam jeszcze w czasie seminarium, byłem kiedyś na takim sympozjum na Kulu pod tytułem Demokracja a demokrację. Jeden z prelegentów, chcąc określić cywilizację naszą tutaj z Europy, no tych takich bardziej cywilizacji zachodniej, określał, że są to społeczeństwa z takim symptomem litości, współczucia, że oni wszystkim współczują. No, współczują mniejszościom narodowym, ludziom o innych orientacjach i tak dalej, i tak dalej. I no my jako Polacy, jako Polska wchodzimy w taki obszar, to było w 90 bodaj 4, 5 roku, wchodzimy w taki obszar państwa ze wszystkimi gdyby dobrodziejstwami demokracji, ale też takimi obciążeniami. I jest w moim sercu takie przesłanie, no, które jakoś w pierwszej kolejności mnie samego dotyczy, żeby jak gdyby nie pozostać na tym, nigdy nie pozostać na tym poziomie takiej czystej litości i dobroczynności dla tych, którym się gorzej wiedzie, że przesłanie, że wiara chrześcijańska nas zupełnie w odmienną optykę rzuca. To nie jest jakieś tam dawanie z resztek, dawanie z ochłapów, dawanie, żeby nie było wojny, albo żeby kogoś utrzymać w pozycji większej jeszcze zależności, żeby kogoś wprost no, utrzymać w biedzie, żebym ja mógł żyć w dostatku. Tylko jest dzieleniem się i to dzieleniem, które ma swoje źródło no, w odkryciu, w życiu prawdą, dzielenie się najpierw Panem Bogiem, a dalej jest dzielenie się, że jesteśmy wszyscy dziećmi Boga, że jesteśmy braćmi i z tego zupełnie inne konsekwencje, inna odpowiedzialność wynika. No, odpowiedzialność do dzielenia się i do dawania, odpowiedzialność do interesowania się i do wspierania, które jest jak gdyby gotowe no, zrezygnować z części tych wygód, tych dostatków, które dla nas są jakieś takie oczywiste, a tam nie. Ale jest też gotowość przede wszystkim do dzielenia się prawdą, do tego, żeby te mechanizmy, które tam w Afryce istnieją, które sprawiają takie sytuacje, umieć właściwie odczytywać. I tu właśnie jako chrześcijanin nigdy nie zdradzić tego przesłania, że wolność nie tylko dla Afryki, dla nas wszystkich przede wszystkim, jest związana zawsze z Jezusem Chrystusem. To On jest tym, który przynosi wolność pojedynczemu człowiekowi i społeczeństwom. I tak z takiej refleksji jakiejś głębszej, którą ja będąc tam dla siebie samego próbuję wysnuwać, no to jest zawsze taki jeden motyw, żeby samemu, będąc chrześcijaninem, jednocześnie na każdym kroku dać świadectwo i dać tę nadzieję, że chrześcijaństwo jest nadzieją dla Afryki. I jeżeli tej nadziei nie ma, no to nie chcąc tu żadnej przestrogi formułować, tak ładnie jest zapytać, czy istnieje jakakolwiek inna i skądkolwiek inna nadzieja, która może pomóc tym ludziom i każdemu człowiekowi, który tam jest. Według mnie nie i nie ma innej nadziei.
Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie księdzu Michałowi Woźnickiemu, salezjaninowi, który pracuje w Sudanie. Nadzieja chrześcijańska jest potrzebna zarówno nam, ale przede wszystkim tym krajom i temu krajowi, w którym ksiądz Michał pracuje. Życzę przy tej okazji wielu łask Bożych i mocnego prowadzenia na co dzień w tej pracy, która jest tak ważna i tak konieczna dla utrudzonych, umęczonych, cierpiących ludzi Sudanu. Tego wieczoru w domu państwa gościli ksiądz Michał Woźnicki, a także prowadzący tę audycję ksiądz Jerzy Babiak.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Thank you. Yeah.